Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 18 maja, to są Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgust, jak zwykle prawie.
Podcast Echa Rynku jest cyklicznym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który zawiera nasze bieżące komentarze dotyczące działalności stowarzyszenia, a także w których komentujemy sprawy rynkowe, które dotyczą bezpośrednio inwestorów indywidualnych. Dzisiejszy podcast zostanie podzielony na kilka części. W pierwszym omówimy kilka najaktualnych działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, takie jak konferencja Wall Street, konferencja Investors Day oraz tutaj podsumowanie, małe podsumowanie ogólnopolskiego badania inwestorów. W drugiej części odniesiemy się do...
A mogę ja powiedzieć, co będzie w drugiej części?
Proszę.
W drugiej części będzie wątek ornitologiczny, później opowiemy o tym, jak znowu po raz kolejny testujemy naszych posłów i na końcu będzie kilka ogłoszeń.
Parafialne.
No,
tak, jest ogłoszeń, tak, że generalnie jeździmy na walne i szukamy sojuszników, tak można powiedzieć.
No, można tak powiedzieć.
Dobra, przechodzimy do pierwszej części, a więc działalność stowarzyszenia. Powtarzamy to już od kilku odcinków. Nie ma miejsc na konferencję Wall Street, tak, z optymistycznych rzeczy. Oczywiście nie ma miejsc w tym sensie, że nie ma, no, hotel nam się już, hotel jest za mały, w którym odbywa się konferencja. Natomiast jeżeli ktoś chce wziąć udział, to jest taka możliwość, ale pod warunkiem, że sam sobie zapewni zakwaterowanie i wyżywienie gdzieś w Zakopanem. Można wziąć udział, jak to z tym nie ma żadnego problemu. To jeżeli by nie chciało wziąć udział, 2000 inwestorów, to też będzie mogło wziąć. Chociaż nie, bo takiej dużej sali nie ma w hotelu Kasprowy. Ale poza tym jak najbardziej zapraszam. Jeszcze jest taka możliwość, natomiast z przykrością już po raz kolejny ogłaszamy. Nie można wziąć udziału z tak zwanym z pełnym zakwaterowaniem i wyżywieniem. Kolejna rzecz, w dniu jutrzejszym odbywa się na giełdzie papierów wartościowych, siedzibie giełdy papierów wartościowych, na sali notowań konferencja Investors Day. Wezmą udział cztery spółki: Lentex, Orlen, Asseco Poland i Cinema City. Spółki te będą chwaliły się swoimi wynikami za ostatni kwartał. Znaczy chwaliły się w cudzysłowie, tutaj jak patrzę tak po tych spółkach, to nie wszystkie spółki mają się czym chwalić, niektóre będą się wręcz tłumaczyć.
No dokładnie. Tak, na pewno jedna się ma czym pochwalić.
Tak. Ale to zapraszamy. A na pewno jedna ma się, tak z tego co tu patrzę, na pewno pochwalić w cudzysłowie. Od godzina 12.00 sala notowań giełdy papierów wartościowych w Warszawie jest przewidziana transmisja internetowa. Także kto nie może być osobiście, nie jest z Warszawy, nie chce mu się jechać, to może przez internet obserwować. Tam wiem, że też jest możliwość zadawania pytań również przez internet i normalnie wszystko widać. Także stół prezydialny, kto prezentuje, kto się tam tłumaczy. Dobrze? I kolejna rzecz, to mówiliśmy o tym tydzień temu, że do piątku zbieraliśmy jakby zgłoszenia, czy prosiliśmy Państwa o wypełnianie ankiet w naszym ogólnopolskim badaniu inwestorów. Oczywiście prosiliśmy Państwa o wypełnianie tych ankiet dalej, ale chodzi o to, że dzisiaj wylosujemy osoby, które wśród tych osób, które wypełniły i podały tam przynajmniej jedną z pól, to znaczy adres mailowy lub też telefon. Wśród tych osób wylosujemy jedno miejsce na konferencję Wall Street z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem i dwa miejsca tylko udział w konferencji, a także kilkanaście czy kilkadziesiąt osób wygra też jakieś nagrody książkowe. Zrobimy to dzisiaj. Osoby, szczęśliwców indywidualnie poinformujemy drogą mailową bądź telefoniczną w zależności od tego, co podały. Ale oczywiście zapraszamy, prosimy Państwa o to, żeby dalej wypełniać te ankiety. Jest nam to potrzebne do tego, żeby móc stworzyć ten profil, jak to powiedzieć, tak, przeciętnego polskiego inwestora. To nam pomaga. My wiemy, jak ustalać dzięki temu program konferencji, my wiemy, czy organizować i jak organizować Akademię Tworzenia Kapitału i tak dalej, i tak dalej. My wiemy dzięki temu, jaki, nie wiem, ma być profil akcjonariusza, wszystkich naszych działalności edukacyjnych. Wtedy to nam jest po prostu dzięki temu łatwiej. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Dobra, przechodzimy do drugiej części naszego podcastu, a więc...
Wątek
ornitologiczny, tak? Czyli wątek o strzelaniu do wróbla z armata, o morderstwa ptaków. Już mówię, o co chodzi. Po pierwsze, w ostatnim akcjonariuszu, który ukazał się pod koniec kwietnia, ukazał się artykuł Twój Pawle, jak się strzela do wróbla z armaty. Generalnie chodzi o działalność Komisji Nadzoru Finansowego, którym my podnosimy taki wątek, że naszym zdaniem manipulacje na polskiej giełdzie, oczywiście są, ale inwestorzy są pociągani do odpowiedzialności za sprawy błahe. Sprawy błahe, naszym zdaniem komisja nie zajmuje się sprawami dużymi, a tych nasz drobnych szaraczów, którzy nic nie znaczą, i ściga ich. I ostatnio w parkiecie, kiedy to było?
W zeszłym tygodniu
ukazał się artykuł pana Marcina Pachuckiego z Komisji Nadzoru Finansowego, który
odwiedz, pod tytułem, tak? Czy wróbel jest rzeczywiście wróblem.
Tak, czy wróbel jest rzeczywiście wróblem, tak? No, polemika do artykułu. Chcielibyśmy troszkę się o tym podyskutować.
Dokładnie. Może ja, Michale, zacznę od tego króciutko, że nawiążę do swojego własnego artykułu w akcjonariuszu. Ja to, co powiedziałeś przed chwilą o działaniach Komisji Nadzoru Finansowego, że one bardzo często idą w kierunku spraw błahych, to jest tylko jeden z aspektów, który ja poruszyłem i tak naprawdę nie najważniejszy. To, że mamy do czynienia z taką sytuacją, a nie inną, wynika z problematycznej definicji manipulacji. To znaczy, ona jest dość jednoznaczna, tak? Już o tym wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast interpretacja tego zapisu pozwala postawić, czy pozwoliłaby, zaryzykuję taką tezę, że pozwoliłaby postawić zarzut o manipulację 10% inwestorów. Spokojnie.
Tak, to jeszcze przypomnijmy, że o manipulacjach poświęciliśmy całe nagranie podcastu. Nie pamiętam teraz, który to był numer, 6, 7, jakoś czarno spadać. Jest wszystko na stronie, można ściągnąć. Mówiliśmy 40 minut o manipulacjach. Dokładnie. No dobra, ale
ja w swoim artykule wskazałem, opisałem trzy przykłady postępowań karnych, w których uczestniczę, które dotyczyły moim zdaniem właśnie takich błahych sytuacji. To są przypadki, kiedy komisja korzysta właśnie, czy nadgorliwie moim zdaniem interpretuje definicję manipulacji i dzięki działaniom komisji prokuratura później stawia zarzuty właśnie takim zwykłym Kowalskim, którzy mają do dyspozycji kilka tysięcy złotych, ale we wszystkich tych trzech przypadkach nic absolutnie nie zarobili. Co oczywiście tutaj się zgadzam, nie ma jakby decydującego wpływu, czy coś było manipulacją, czy nie, bo manipulacją była też sama próba wprowadzenia innych inwestorów w błąd. Natomiast jeśli prawo jest niejednoznaczne, jeśli pozwala na bardzo swobodną interpretację pewnych zdarzeń, to chyba powinniśmy jednak apelować o zdrowy rozsądek.
Tak jest, bo tu przypomnijmy, tutaj tak patrzę, Paweł, w artykuł przypomniałem ten pierwszy przykład. Otóż w zeszłym mieliśmy koniec roku, kiedy inwestorzy dokonywali po bardzo ciężkim 2008 roku. Jeżeli mieli jakieś akcje, to bardzo często robili coś takiego, że sprzedawali i natychmiast odkupywali na tej samej sesji. Cel był oczywisty, zaksięgowanie strat, wykazanie straty podatkowej w roku 2008, żeby tą stratę mieć. I inwestorzy dosyć często, zdarza się, że robią to tak, że wystawiają zlecenie sprzedaży ponieważ jeżeli są to spółki mało płynne, sami odpowiadają na nie, kupując. Tak?
Sami ściągają swoje własne wystawione. Gdyby zrobić to odwrotnie, najpierw sprzedać, później kupić, nie byłoby żadnego problemu.
Tak, przekładają z lewej kieszeni do prawej. Generalnie się stało, są do tyłu tylko na prowizji, ale to już takie coś już podpada pod Komisję Nadzoru Finansowego. Nasz kolega z biura, jeden z naszych kolegów w ten sposób...
Akurat ta sprawa, o której ty mówisz, ona nigdy nie stanęła na poziomie prokuratury. Bo ta sprawa, akurat tą sprawę udało nam się wyjaśnić.
Ale sam fakt, że komisja pochyla się nad takimi rzeczami, tak? To już o to chodzi, bo to już nie chodzi mi o to, czy to trafia do prokuratury, czy to staje przed sądem, tylko że ktoś, ma czas, chęci i w ogóle wpada na pomysł do głowy, żeby taką sprawą się zająć.
Wiesz, z drugiej strony to dobrze świadczy o komisji, tak? Bo widać, że nie zgadzasz się.
Nie
ja w pewnym sensie zaryzykuję, że to dobrze świadczy o komisji, bo nawet takie, zobacz, tak? Mamy ileś tam tysięcy inwestorów w naszym kraju. Naście tysięcy inwestorów.
10 tysięcy.
10. Okej. I teraz jedna osoba dokonuje takiej transakcji i Komisja Nadzoru Finansowego o tym wie. To pokazuje pewną sprawność, jeśli chodzi o wyszukiwanie i analizę informacji. To, że oni to bardzo dobrze. To, że oni zapytają inwestora, to też bardzo dobrze. Ale to, że kończy się to zawiadomieniem do prokuratury, to już trochę średnio, bo inwestorzy nie zawsze potrafią się wytłumaczyć z tego, co chcieli tak naprawdę zrobić, bo się po prostu denerwują i nie mają wiedzy. Nie wiedzą, jak to zrobić. Natomiast...
Znaczy, ja rozumiem, dlaczego inwestorzy tak robią, tak? Że wystawiają zlecenie kupne i sami od siebie to odkupują. Tak? Bo gdyby chcieli najpierw sprzedać, potem kupić, jeżeli to się dzieje na spółkach mało płynnych, tam są szerokie widełki, tak? Szeroki spread jest.
Tak, na pewno wtedy nie mogą sprzedać po dosyć niskiej,
kupić po dosyć wysokiej, byliby dużo bardziej stratni, niż jak sami od siebie odkupią po pewnej jakiejś tam cenie.
Tak, bo to przede wszystkim pozwala zaplanować cały ten proces, co do grosza, tak? Bo tak, sam tak. Wystawisz, sam kupisz, wiesz po ile
tracisz prowizję i koniec. Tracisz prowizję i koniec. Także w przypadku jakichś ogromnych tutaj pakietów akcji nie ma to specjalnego znaczenia. Także no, mnie zastanawia to, dlaczego właśnie takie rzeczy, no, to co Paweł mówisz, okej, to, że komisja wie, bardzo dobrze, niech się przygląda. To, że się ktoś pochyla, to już jest moim zdaniem krok za daleko. Dla ciebie rozumiem, krok za daleko to jest już to, że to idzie do jakiejś prokuratury, no, do prokuratury, tak, coś takiego. No, dla mnie już krokiem za daleko jest, że ktoś, oni powinni, aha, jest, okej, dziękuję, tak? Czy cena różniła się bardzo od średniej dziennej ceny z ostatnich dwóch sesji? Nie, dziękuję, przechodzimy do następnej sprawy. Dla mnie to tak powinno wyglądać. Mhm.
No, można na pewno na ten temat długo dyskutować.
Dobra, co napisał pan Marcin Pachucki?
Jeszcze jedna rzecz, jeszcze Michale, tak szybciutko naprawdę, odnośnie mojego własnego artykułu. Pan Marcin Pachucki, ja pozwalam sobie tutaj o panu Marcinie mówić tak personalnie bardzo, bo sam zostałem na łamach parkietu wymieniony z imienia i nazwiska. W związku z tym no, ta polemika nabrała takiego bardziej personalnego charakteru. Natomiast pan Marcin Pachucki w swoim artykule całkowicie pominął wątek edukacyjny mojego artykułu. Ja wskazałem 3 przykłady, żeby pokazać, że coś w naszym systemie prawnym jest nie tak. Po pierwsze to, że no, pojawiają się pewne zarzuty ze strony komisji, które można by się zastanawiać, czy powinny skończyć się na etapie prokuratury. Po drugie, że jest problem z systemem sądowniczym, jeśli chodzi o zagadnienia rynku kapitałowego. To znaczy mamy prokuratorów, mamy sędziów, absolutnie nieprzygotowanych do tego, żeby zajmować się takimi sprawami.
Tak, jeszcze nie daj Bóg, jakaś sprawa na kontraktach.
Do tego mamy jeszcze 2 biegłych sądowych, którzy się takimi sprawami zajmują. I to był jeden z wniosków płynących z mojego artykułu, że coś tutaj ewidentnie jest nie tak. I teraz w sytuacji takiej, kiedy spotykamy się na sali sądowej, mamy prokuratora, który absolutnie nie wie nic, co to jest giełda, mamy sędziego, który no, coś tam gdzieś słyszał, mamy oskarżyciela posiłkowego w postaci radcy prawnego z Komisji Nadzoru Finansowego, który z kolei jest oblatany w tych sprawach.
No, w końcu jest Komisja Nadzoru.
I mamy zdenerwowanego oskarżonego, który no...
Jest zdenerwowany samym faktem, że w ogóle jest w sądzie. Tak,
tak przeciętny obywatel. Dokładnie tak. A no... już w roli oskarżonego to już w ogóle. I tutaj szanse są, proszę Państwa, naprawdę nierówne.
No, zgadzam się. Także mimo tego, że ten inwestor tak naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze, nic nie zrobił.
Dokładnie. Tak, no, oczywiście wątek edukacyjny, tak, czyli ostatni akapit mojej pracy, jak nie zostać wróblem. Ja to, proszę Państwa, to ja absolutnie się nie tłumaczę. Natomiast no, jak ktoś popatrzy na ten artykuł, tak powiedziałbym, no, w całości, tak, nie zagłębiając się w konkretne przypadki, to bardziej w tym artykule chodziło mi o to, żeby pokazać, czym można narazić się na uwagę Komisji Nadzoru Finansowego i czego unikać, żeby tego nie zrobić. Co jest sprzeczne ewidentnie z prawem, a co może być dyskusyjne,
jest
więc
to
może lepiej tego nie robić.
Edukacyjny dla inwestorów. Drodzy inwestorzy, nie róbcie niektórych rzeczy, bo
zdecydowanie
po
tak. I to są wątki, które w artykule pana Marcina Pachuckiego zostały pominięte. No i no cóż, no, skończyło się jak się skończyło. Z jednej strony bardzo się cieszymy, że no, rozpoczęła się tutaj jakaś polemika na ten temat.
Nie,
prawda?
No, oczywiście jesteśmy wzruszeni, prawda, tym, że
z drugiej
że
strony,
jest
Michale,
dyskusja,
pamiętasz, prawda? Chyba w piątek mi powiedziałeś coś o nożycach.
Tak. No oczywiście, że tak. No tutaj jest klasyczny przypadek, tak, że no nie wiem, no, tylko winny się tłumaczy albo tak, że uderz w stół, a nożyce się odezwą. Jeszcze Pawle, to cała jeszcze tutaj wracając do tych wróbli i tak dalej i nadużywaniu, że tak powiem, wymiaru sprawiedliwości przez Komisję Nadzoru Finansowego, to mi się cały czas kojarzy z sytuacją taką, że łapani są kierowcy, którzy przekraczają prędkość o 1 km na godzinę, jadą po mieście 51, ale ten motocyklista, który jedzie 220, to sobie po prostu przejedzie.
No bo jego nie złapiesz.
Tak, bo jego nie złapiesz. Ale że przy takich sprawach, no, oczywiście w takich sprawach, no komisja, jak mam takie wrażenie, no, nie wykazuje tyle gorliwości i tyle jakby zacięcia, co w sprawie właśnie takich, że ktoś odkupił od siebie 25 akcji. Mhm.
W swoim artykule pan Marcin Pachucki przypomniał między innymi, że zgodnie z artykułem 304 Kodeksu Postępowania Karnego, że instytucja państwowa, która w związku ze swoją działalnością dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma obowiązek zawiadomić o tym prokuratora albo policję.
Tak.
Wszystko fajnie, tylko tu się znowu rozbija cała ta sprawa o interpretację ustawy. Tak? Jeśli ktoś w KNF-ie dojdzie do wniosku, że mamy do czynienia z manipulacją, a więc przestępstwem ściganym z urzędu,
to
rzeczywiście musi zawiadomić policję albo prokuraturę.
Dokładnie, to już nie zależy od jego widzimisię, czy jemu się
tak.
chce, czy nie chce, on musi.
Pytanie tylko tak, bo ja mam też taką wątpliwość, Michale, za każdym razem te sprawy, którymi ja się zajmuję, to nie jest tak, że ja dostaję dokumenty od akcjonariuszy, od jakiegoś inwestora, tak, siedzę przy tym 5 minut i dochodzę do wniosku, to ja panu pomogę. Nie, to nie tak. to wymaga czasami 2-3 dni analiz, statystyk rynkowych. I teraz ja mam bardzo poważną wątpliwość, czy osoby, które formułują te oskarżenia o manipulacje już na etapie KNF-u, czy one rzeczywiście przeprowadzą te analizy w taki głęboki sposób, czy one z automatu niejako dochodzą do wniosku. Ktoś handlował na swoim rachunku, manipulacja.
Znaczy sam ze sobą. O to
tak,
mówimy
sam
o tym
sobą,
takim
tak.
przypadku, że jak najłatwiej narazić się komisji.
Ktoś tak? składał za dużo zleceń typu PKC w fazie przed otwarciem, manipulacja. Natomiast...
chodzi o to, że składał i 30 sekund przed otwarciem wycofywał.
Na przykład, tak? 20. No ale to wszystko, przecież każdy przypadek, właśnie ta definicja manipulacji jest tak szeroka po to, żeby móc każdy przypadek przeanalizować osobno. To trzeba się nad tym pochylić, trzeba się nad tym zastanowić. Ocenić każdy z tych przypadków na tle rynku. I ja uważam, że czy mam takie podejrzenie, że no w KNF-ie niestety, ale te możliwości personalne, kadrowe, czasowe są na tyle ograniczone, że nie sądzę, żeby tam ktoś miał czas, żeby przez 2 dni analizować taki jeden przypadek. I nie dam się, proszę Państwa, przekonać, że można to zrobić przez 1 albo 2 godziny. Po prostu się nie da tego zrobić.
No rozumiem. Także, no tak, bo to jest jakby tutaj pan Marcin pisze o tym, tak, że skoro ktoś zauważył to przestępstwo, to musi. No ja się zgadzam, tak? Tylko
tak,
że zakwalifikowaniem czegoś jako przestępstwo, to nie jest tak proste. To nie jest tak proste, jak ten mój przykład z tym przekraczaniem prędkości, tak? Że jak policjant mi zmierzy 51 na godzinę, to ja przekroczyłem prędkość i koniec.
Jeśli
tak?
ktoś ma wątpliwości, no to chyba powinien zapytać inwestora. Komisja Nadzoru Finansowego rzeczywiście pyta inwestorów, tak?
No, trzeba powiedzieć szczerze, pyta.
No ale jeśli nawet po wyjaśnieniach inwestora ktoś w komisji dochodzi do wniosku, że no, był to jakiś mechanizm, tak, przez inwestora zastosowany, który mógłby na manipulację wskazywać, ale my nie jesteśmy pewni, czy to była manipulacja, czy nie. Tak? Nie wiem, może nawet na etapie, czy na poziomie komisji mogą być zdania podzielone. No chyba, że to się odbywa z automatu. Ale jeśli zdania są podzielone, no to nie wiem, czy trzeba tutaj angażować wymiar sprawiedliwości, prokuraturę i generować tym samym koszty. No i tak naprawdę no, postaw się też w sytuacji tych osób, które...
No właśnie, ale się cały czas w ich miejscu
robią
stawią,
rzeczy
tak?
nieświadomie. I... Wiadomo, tak? Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. To jest jasne. Natomiast te przypadki, które ja opisałem w swoim artykule, to są przypadki działań, kiedy no, inwestorzy nie mieli po prostu zielonego pojęcia, że to, co robią, może podpadać pod manipulację i no, że robią rzeczy, na które Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę niejako z automatu.
Mhm.
Tak, po prostu.
Znaczy nie ukrywam, mi, zanim nie zaczęliśmy zajmować tymi sprawami, w życiu do głowy mi nie przyszło, że odkupienie akcji same od siebie...
Już teraz wiesz.
Już teraz wiem, ale przedtem to mi w życiu do głowy nie przyszło, że to może to podpada pod manipulację. Że ja sobie tak 25 akcji odkupię sam od siebie, żeby zaksięgować stratę, to interesuje się mną Komisja Nadzoru Finansowego. Przyznam się szczerze, że to jest dla mnie sprawa absurdalna. Mm-hmm. Absurdalna już na tym etapie, że ktoś się tym zajmuje w komisji.
Mm-hmm.
Nie ukrywam
tego. Jeszcze jedna
rzecz. Także gdyby jeszcze ta cena, przepraszam cię, że przerwę, odbiegała jakoś znacznie od tak, że ja tam, nie wiem, zmieniłem wolumen transakcji, podniosłem kurs o 10%, tak, coś tam się na tej spółce nagle zaczęło dziać, ale nie, ktoś, ludzie wykonują takie rzeczy, nie wiem, w okolicach zamknięcia z dnia poprzedniego, tak, albo mm-hmm. to jak teraz akcje mniej więcej się układają, no bo to tak trzeba zrobić, nie da rady tą metodą odchylić bardzo kursu, mm-hmm. jeżeli chcesz to sam od siebie odkupić.
Dokładnie.
Czyli nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. I proszę bardzo.
No tak, ale jeszcze manipulacją może być wprowadzanie w błąd co do popytu i podaży. Nawet bez wpływu na cenę. Więc jeśli
a za czym to się różni, to że ja sprzedam komuś i odkupię za 5 minut jeszcze od kolejnego inwestora? Czym to się różni? Że też de facto nie chciałem tego sprzedać, nie chciałem tego kupić. Chciałem to tak wymienić.
No.
Jeszcze stratę na tym ponoszę. No bo tak, bo de facto ponoszę na tym stratę. No,
tak, tak.
No moim zdaniem to się nie różni niczym.
No ale widzisz, tutaj sobie rozmawiamy tak i naprawdę możemy pół dnia o tym rozmawiać. To znowu pokazuje, że materia nie jest prosta i każdy przypadek naprawdę wymaga powolnej, dokładnej analizy.
Co? Oczywiście ufamy, że wszystko komisja na
tak,
tym
oczywiście.
Tak, pracuje, poświęca
ale
czas.
Ale co jeszcze analizy, wracając?
Tutaj tak, tutaj sarcasm mode on, na tym idę.
Że... Wracając do tego artykułu w Parkiecie, jedna rzecz mnie naprawdę boli, że chyba byłem nie do końca zrozumiany przez pana Marcina Pachockiego. Można w tym artykule przeczytać, że postulat, który wyłania się z artykułu C, aby komisja ograniczyła liczbę wysłanych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i coś tam dalej jeszcze. No
wyłania.
Gdyby to ode mnie zależało tak, to ja zachęcam Komisję Nadzoru Finansowego, żeby zamiast 30 zawiadomień czy 40 wysyłała 400. Ale jeśli będzie to zasadne.
No tak.
Tak, jeśli ma moce przerobowe i potrafi znaleźć 400 przypadków zasadnych, żeby skierować sprawę do prokuratury, to bardzo proszę, będę naprawdę, naprawdę szczęśliwy. To są rzeczy, które ja też robię zawodowo. Tak? Mhm. Ja też wysyłam zawiadomienia do prokuratury, ja też analizuję te przypadki. No, natomiast...
Ja bym chciał usłyszeć o takim przypadku ukarania osób, które manipulują na kontraktach terminowych, ale w sensie robią to tak, że to nie jest jakąś tajemnicą wielką, że w czasach, no teraz, kiedy mamy teraz trochę podwyższoną zmianę, to jest zrobić ciężej. Ale ja pamiętam dokładnie w latach, powiedzmy sobie 2001-2002, kiedy mieliśmy, no powiedziałbym, marazm na giełdzie, kiedy dochodziło do manipulacji takich, że widać było, nie wiem, że powiedzmy zmienność na sesji 10 punktów, nagle był wystrzał na kontraktach, taki, że plus kilkadziesiąt, plus kilkaset punktów i za 15 minut atak na największych spółkach.
No, tak, tak.
To ja bym chciał usłyszeć, że czy takie sprawy, chociaż jedna została od początku
zobaczymy,
do końca, a to było widać, że takie rzeczy nie mogli robić indywidualni inwestorzy, bo to było na strasznych pieniądzach, że to było widać, że to fundusze raczej mocno zdecydowanie postanowiły dorobić, że tak powiem.
Na pewno jest jedna ciekawa rzecz, której się z tego artykułu dowiedziałem. Ja między innymi wskazałem, że dwa przypadki. Pamiętasz co do fixing z 12 listopada 2008 roku?
Tak.
A pamiętasz te magiczne kilkadziesiąt sekund z 4 lutego 2004 roku? Tam
oczywiście.
Był, no, można powiedzieć, mały wstrząs na kursie marcowych kontraktów.
To manipulacja, manipulacja. Znaczy to, no tak, tak, tak.
Tak, to taka wisienka na torcie.
Tak, królowa wszystkich manipulacji.
Królowa wszystkich manipulacji. Tak. Nie ma wyroków oczywiście. Wyroków pewnie jeszcze długo nie będzie. Zobaczymy. Za 3 lata będziemy nagrywali podcast, zobaczymy.
Rozumiem, ale to jest akurat zarzut do wymiaru sprawiedliwości, a nie do komisji. Tak,
tak? Natomiast do komisji zarzut jest taki, że my pytaliśmy, co komisja w tej sprawie robi. Zawsze te informacje płynące z komisji były trochę niejednoznaczne, nie było do końca wiadomo, na czym to się skończy i czy do końca komisja uważa, czy to była manipulacja, czy to nie była. No wiadomo, tak, że akurat te dwa przypadki to są ewidentne manipulacje, ale takich przykładów jest mnóstwo. Natomiast z artykułu dowiedziałem się, że w obu przypadkach zostały złożone zawiadomienia do prokuratury.
No, ale to właśnie o to chodzi. O to mi chodzi. To
czy nie można, tak?
To w takie przypadki powinny być na świeczniku mocno, szybko, zdecydowanie rozwiązywane, jeszcze z hukiem powiedział. Szybko i to szybko i zdecydowanie, a żeby jednak tych inwestorów biednych, co tak sobie ktoś 20 akcji kupił, sprzedał, to żeby im dać spokój. Ale żeby komisja skoncentrowała swoje moce przerobowe, o których tutaj mówimy, właśnie na takich przypadkach.
To jest jedna rzecz, której ja nie rozumiem. Powiedz mi, nie można było tak stanąć przed kamerą albo napisać gdzieś w gazecie, czy... że te zawiadomienia zostały złożone, żeby się cały świat, tak, cały krajowy rynek inwestorów musiał domyślać,
znaczy, wiesz co, Paweł,
kiedy ta sprawa się
skończy. To może być moja wina, że tego nie śledziłem, ale ja się z tego artykułu dowiedziałem. Ja się z tego artykułu pana Marcina dowiedziałem, że te zawiadomienia do prokuratury kiedyś tam zostały wysłane.
Bo jak ja pisałem swój artykuł, to śledziłem, no szukałem, tak, w literaturze po artykułach prasowych i powiem ci, że ja na te informacje nie natrafiłem.
Aha, no to właśnie, także...
Tak, ja chciałbym, ja naprawdę, wszystko fajnie, ja naprawdę chciałbym zobaczyć to zawiadomienie do prokuratury z datą wpłynięcia do prokuratury.
Znaczy,
chciałbym to zobaczyć.
A dwa, że to jest moim zdaniem tak poważna manipulacja, te dwa przypadki, ten 4 lutego i 12 listopada, że no, tam są wzorowy przypadek na to, żeby przewodniczący komisji użył swoich uprawnień prokuratorskich.
Tak, jeszcze nie rozumiem jednej rzeczy. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że sprawa od z 4 lutego 2004 roku toczy się do dzisiaj.
Tak,
mamy 5 lat.
A wiesz, że te pieniądze zostały odblokowane i one gdzieś tam wypłynęły za granicę?
To jest zupełnie inna kwestia.
To wiesz o tym, że tam było kiedyś, że te pieniądze zostały bardzo szybko zablokowane, że nie mogły wypłynąć, po czym sprawa się tak długo toczyła, że musiały tam, nie pamiętam, tam generalny inspektorat czegoś tam odblokować te pieniądze i one wypłynęły za granicę.
No
także. Dobra, ale...
Tak czy siak, no, właśnie, ta sprawa toczy się 5 lat, a w przypadku inwestorów indywidualnych, nie wiem czy wiesz, ale formuje się akt oskarżenia przez 3 do 6 miesięcy. No w przypadku... Te przykłady, które ja wskazałem w artykule, tak, to jest tam no, maksymalnie powiedzmy do roku.
Mhm.
Tak, i daje się to jednak zrobić. A w przypadku dużych spraw, poznańska wirówka, pamiętasz, które to były lata?
90. Ale taki początek 90.
Do dzisiaj wyroku nie ma.
Nie ma?
Nie ma. Przecież sprawa się przedawni i nie będzie.
No tak, tak, ale to już jest, które, tak jak powiedziałbym brzydko, tutaj no, mamy pewne jakby no tak, uwagi ale... do komisji, no to to już jest jakby zarzut nie do komisji, tylko
oczywiście,
do prokuratury.
Oczywiście, tak,
prawda?
To jest zarzut tam do prokuratury, dalszej, do sądów, do tak wymiaru jest. Sprawiedliwości, ale to jest jeden z wątków, który ja poruszyłem w swoim artykule, który został całkowicie pominięty w tej odpowiedzi pana Marcina Kowalskiego.
Tutaj artykuł kończy się takim bardzo fajnym zdaniem. Każdy musi robić swoje. Ja się zgadzam, tak? Każdy
tak,
niech
tak.
robi swoje.
My też robimy swoje.
Ale z głową, mam takie wrażenie, ale z głową. Naprawdę.
Niech KNF robi swoje, stowarzyszenie też będzie robiło swoje, inwestorzy też niech robią swoje, czyli niech inwestują i niech zarabiają.
Tak jest.
Znaczy, tego wszystkim życzymy.
Tak, niech KNF robi swoje, czyli zajmie się ściganiem przestępców, a inwestorom da inwestować. Ja bym to tak powiedział. Taki jest jakby wydźwięk twojego artykułu, naszej wypowiedzi, a broń Boże... Taki wydźwięk nie wcale nie wynika, moim zdaniem, tutaj z artykułu pana Marcina. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, właśnie. Mam nadzieję, że
i
będę
bardzo
miał
się cieszymy, że jest jakaś polemika.
Pana Marcina Pachuckiego kiedyś spotkać, wypić z nim kawę, porozmawiać na ten temat. Na pewno będzie bardzo miło.
Tak, tak. To my jeszcze raz, żeby tu chcieliśmy podkreślić, bardzo cieszymy się, że ktoś chce z nami dyskutować na ten temat, bo uważamy, że problem jest istotny.
Dokładnie.
Dobra. Kolejny mamy punkt, a więc chcielibyśmy powiedzieć kilka słów o powstającej ustawie o pozwach zbiorowych.
Mm-hmm. No, po raz kolejny testujemy naszych posłów. Mm-hmm. Przypomnę, nie wiem, czy pamiętasz, Michale, ale no, sprawa praw poboru FONA.
No pamiętam.
Pamiętasz, czyli sytuacja taka, kiedy komisja najpierw odcina się prawa poboru, a dopiero później KNF się zastanawia, czy zatwierdzić prospekt, czy nie. Prospekt nie jest zatwierdzony, akcjonariusze, inwestorzy zostają na lodzie. To mnie natchnęło do tego, żeby wprowadzić kilka poprawek do komisji, do kodeksu spółek handlowych i przesłać te poprawki w odpowiednie miejsce, że tak powiem. No, próbowałem się przez trzech posłów, może nie będę personalnie tutaj wskazywał, przebić i powiem ci szczerze, że tutaj trochę jak głową o betonową ścianę.
Musisz, Paweł, wystartować w jakichś wyborach.
Ale szczerze, ja jestem, to jest po prostu dramat, bo tak? Ja głosuję. Ja może taki wątek polityczny. Ja głosuję, chodzę na wybory, bo uważam, że żeby później móc narzekać, trzeba zagłosować.
Ja
tak? To bardziej na takiej zasadzie. Natomiast jestem przerażony, bo zaczynam się zastanawiać. Tu mamy żywy, namacalny przykład, że jakaś organizacja, ba, jakiś obywatel na przyzwoitym, merytorycznym poziomie opracowuje zmiany w obowiązujących przepisach, które mają, no, powiem tak kolokwialnie, zrobić dobrze ludziom, zwykłym ludziom w naszym kraju. Tak, bez żadnej szkody, nie wiem, dla budżetu, fiskusa, może z jakimiś problemami tylko dla spółek, ale tylko formalnymi, tak? No, ale chrońmy tego klienta indywidualnego. Tu się nie da, tu się po prostu nie da.
Ale co, Paweł, nie mogłeś się przebić przez trzeciego, czwartego posła?
Nie
chodzi o, nie wiem, żebym ja cię dobrze zrozumiał. Brak zrozumienia
nie,
z
posłami,
tematu?
Z posłami tak bezpośrednio nie ma kontaktu. Jest tylko kontakt z ich ewentualnie asystentami bądź z biurem poselskim. No i projekt na przykład leży sobie 6 miesięcy, tak? Ja nie mam absolutnie żadnego komentarza. Po 15 telefonie to się po prostu zaczyna robić nudne. Zaczynam się czuć, jak nie wiem, jakbym dzwonił do ciebie i chciał ci tam za przeproszeniem 200 minut dodatkowo sprzedać, tak, w tym miesiącu. Pozdrawiam wszystkich pracowników, wszystkich
sieci, operatorów, sieci
operatorów,
tak,
telekomórkowych.
Nie, ja wiem, no tak, ja zawsze proszę, żeby do mnie nie dzwonili.
No. No i a dlaczego ja do tego wracam,
no właśnie,
do tej ustawy?
No, tak?
Wracam do tej
posłów,
ustawy,
ale...
bo mamy kolejny przykład. Właśnie ustawa o pozwach zbiorowych. Zobaczymy, może tym razem będzie lepiej i szybciej.
Co, ta ustawa się będzie tak nazywać? Czy to będzie jakiś
nie.
fragment w końcu?
To będzie osobna ustawa. Tak. Ona się nie będzie nazywać ustawą o pozwach zbiorowych. Ona się będzie nazywać ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. My na potrzeby podcastu możemy nazwać ją ustawą o
pozwach
zbiorowych.
Bo to nie tylko będzie dotyczyło spraw na rynku kapitałowym.
Nie, nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To mogą być dochodzenie roszczeń materialnych, niematerialnych. Generalnie musi się znaleźć minimum 10 osób, które mają wobec jednego pozwanego roszczenie tego samego typu, oparte o tą samą podstawę prawną, czyli no w rzeczywistości o te same wydarzenia, powiedzmy, tak?
Już wiem, o co chodzi. Ja chciałem się sądzić z moim deweloperem, że mi czegoś tam nie zrobił, tak? I mój sąsiad chciał się sądzić o to samo, to musieliśmy wytoczyć dwa osobne.
Dokładnie.
Tego,
a teraz
jeszcze 10 sąsiadów.
8 sąsiadów niezadowolonych
i moglibyśmy
zrobić pozew zbiorowy, który będzie tańszy.
A między innymi ja do tego się nie zdecydowałem, bo to jakieś tam bezsensowne pieniądze miały mnie kosztować, tak dalej, podziel, prawnik i no, no cała masa kosztów, tak? Gdyby się rozłożyło to na kilkunastu sąsiadów, byłoby prościej.
Mm-hmm.
O to chodzi, tak?
Tak, dokładnie. I tutaj teraz... roszczenie musi być o podobnym charakterze. Czyli nie może być tak, że ty z sąsiadami 9 występujesz przeciwko deweloperowi, przy czym ty na przykład chcesz, żeby ci zrobili nowe drzwi, a sąsiad, że ma za mały garaż.
No tak, ale generalnie chodziło o to samo, że czegoś tam ten deweloper nie zrobił. Pytam, ale tak, ale to chodziło też między innymi dlatego tam był taki cyrk, że wybrani nie chciał się tym zająć jakoś tak razem, bo każdy miał indywidualne zapisy w umowach. Mhm. Tak, no wiadomo, każdy sobie negocjuje umowy. Ale tu na rynku kapitałowym i z tym fonem to już tutaj sprawa jest bardzo ujednolicona, tak? Bo to każdy z tych inwestorów, którzy został z tymi prawami poboru, no tu jest identyczna sytuacja, to już nie ma żadnych różnych umów, tak jak w moim przypadku.
Jest
tak?
ten sam mechanizm, ta sama jest podstawa prawna, te same wydarzenia.
I
niestety ustawa jest absolutnie w takim kształcie, w jakim w tej chwili jest, czy będzie rozpatrywana, jest dla nas nieprzydatna.
Ta ustawa o tych pozwach zbiorowych?
Ta jest, dlatego o tym mówimy.
No to
jest zapis w ustawie, że w przypadku roszczeń pieniężnych muszą być one ujednolicone.
Czyli tyle samo muszą chcieć.
Czyli jeśli 50 inwestorów stara się o odszkodowanie na przykład od spółki giełdowej, to każdy z nich musi żądać tej samej kwoty.
To jest jakimś bezsensem, bo ktoś miał jedno prawo wyboru, a ktoś miał 10 tysięcy.
To jest dokładnie. To jest po prostu absurd. Jeśli ta ustawa zostanie przyjęta w takiej formie, ja uważam, że to będzie w pewien sposób chyba skandal, zaryzykuję to stwierdzenie. Ona jest oparta o prawo amerykańskie tak naprawdę, ta ustawa. Przy czym jak współpracujący z nami prawnicy z Gesela wskazali, w systemie prawa amerykańskiego bardziej chodzi o ujednolicenie, ale nie roszczeń, tylko zadośćuczynień. To są dwie różne rzeczy, tak? Masz jakąś stratę, więc wnosisz. Masz jakąś stratę, więc wnosisz o. Masz jakieś roszczenia, tak? To nie jest zadośćuczynienie, nie. To jest twoje roszczenie, to są pieniądze, które ci się należą.
Tak,
zadośćuczynienie to jest to, co według ciebie na przykład powinieneś dostać jako straty, nie wiem, moralne albo wynikające z tego, że się denerwowałeś przez ten czas, albo że nie miałeś tych pieniędzy przez ten czas, było cię z tym źle, rozumiesz?
Rozumiem.
I teraz to jest rzecz, która jakby absolutnie została tutaj zatracona w tym projekcie ustawy. Absolutnie wszystko zostało ujednolicone od początku do końca, czyli wysokość roszczenia. Dlatego my przesłaliśmy, w ciągu 2 dni przygotowaliśmy kompletną nową ustawę, kompletny tekst jednolity ze wszystkimi poprawkami, z uzasadnieniem poszczególnych punktów, opinią kancelarii i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to przesłaliśmy do przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ona się będzie w tym tygodniu właśnie zajmować projektem tej ustawy. Mamy nadzieję, że uda nam się posłów przekonać, żeby chociaż na pewien czas tak odsunąć podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy.
Poprosić, żeby nas zawezwali na wysłuchanie. Tak?
Jesteśmy w kontakcie. W kontakcie z asystentką pana przewodniczącego, to jest poseł Kozdroń, osoba publiczna, więc też możemy wskazać.
Pozdrawiamy posła,
serdecznie pana posła. Tak. I mamy nadzieję, że jednak nasze uwagi dadzą cokolwiek do myślenia i uda się coś przeforsować. To jest najważniejsza rzecz. Chociaż nie jedyna, którą próbowalibyśmy w tej ustawie przeforsować.
Bo tak mi się, jak próbuję przełożyć na ten rynek kapitałowy, to jednak rzadko się zdarza, tak, żeby...
Nigdy się nie zdarza, żeby roszczenia były takie same.
Musieliby ludzie mieć identyczną liczbę akcji. I być poszkodowani celem, nie wiem.
W bardzo, bardzo specyficznych sytuacjach. Potrafię sobie to wyobrazić. Może być sytuacja taka, kiedy na przykład...
Identyczna liczba akcji.
Fundusz będzie sprzedawał certyfikaty jakiegoś FIZU i one będą bardzo drogie. Jeden certyfikat będzie kosztował 100 tysięcy złotych.
Wtedy
będzie duża grupa,
która
będzie miała 100 tysięcy, mniejsza, która będzie miała 2 certyfikaty za 200 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie ten rozkład będzie dyskretny, tak?
Tak.
Posługując się językiem matematycznym.
Tak, nie będzie ciągły, tylko będzie dyskretny. Tak?
Dokładnie.
Tak, reprezentujemy troszkę środowisko naukowe.
Troszeczkę tak.
Tak. Nie wiem, o co ci chodzi, bo na rynku kapitałowym mówiąc, nie wiem, gdyby inwestorzy chcieli pozwać zarząd spółki Duda o to, że on im wyrządził straty, nie mówiąc czegoś tak o pewnych opcjach, nieważne z jakiego paragrafu i tak dalej, to oni musieliby mieć podobną, tak, chcieć tyle samo pieniędzy odzyskać. Każdy pojedynczy inwestor, a inwestorów może być 10 tysięcy na przykład.
Tego się po prostu nie da
tego
zrobić.
Tego się nie da zrobić.
Bo
ktoś ma 100 akcji, jak ktoś ma 100 tysięcy akcji.
To będzie nieprzydatna w takiej sytuacji.
Ale bez...
Są jeszcze inne rzeczy, które tam próbujemy przeforsować. One już nie są tak bardzo rażące, ale na pewno byłyby przydatne.
A to jest jakby najbardziej spektakularna.
To jest najbardziej spektakularna rzecz. Druga, powiedziałbym, dla nas równie istotna, chociaż może nie aż tak bardzo z punktu widzenia bardziej prawa, i to jest reprezentacja takiej grupy. taka minimum 10-osobowa grupa ma swojego reprezentanta,
właśnie,
który może być pełnomocnikiem, ale nie musi być. To znaczy pełnomocnik, to znaczy prawnik inaczej mówić, tak? Adwokat, radca, prawnik.
A my możemy reprezentować.
Właśnie nie możemy.
Że ktoś się do nas zwrócił. Nie, no w końcu my jesteśmy taką organizacją, tak? Że nie chcą, że nas zwracają. Teraz słuchajcie, pomóżcie nam.
Normalnie osoba indywidualna musi być reprezentowana przez prawnika w sądzie.
Musi.
W przypadku...
Aha, bo jak mnie nie jest, to dostaję z urzędu, tak?
Czy znaczy...
Nie? Ja nie mogę sam siebie reprezentować, jak pozywam kogoś, że ktoś mi nie wie.
Nie, oczywiście możesz, no, oczywiście możesz, tak? Ale nie może cię reprezentować nieprawnik.
Aha, rozumiem.
W ustawie o pozwach zbiorowych jest tak, że grupa może wybrać swojego reprezentanta, który z kolei jest reprezentowany przez pełnomocnika. Tak? Czyli jest reprezentant grupy i jest prawnik, który tę grupę reprezentuje. Mhm. To mogą być dwie różne osoby. I teraz grupę może również, reprezentantem grupy może być również rzecznik konsumentów. Natomiast ustawa nie przewiduje, żeby reprezentantem grupy była osoba wskazana przez organizację społeczną.
I to jest osoba również... wskazana, czy organizacja społeczna jako organizacja społeczna?
Bardziej osoba wskazana, tak? My wnioskujemy, żeby to była osoba wskazana. Dlatego, że jeśli napiszemy organizacja społeczna, to tam też ma swoje następstwo, powiedziałbym, prawne. To znaczy osoba, która może reprezentować organizację społeczną na mocy statutu, zapisów w KRS-ie, czyli na przykład prezes Stowarzyszenia Jarosław Dominiak, tak? Ale już ja wtedy nie. Więc bardziej to są takie, powiedziałbym, aspekty
to
takie,
są jakby, tak, prawne. W porównaniu z tym, co mi powiedziałeś o tych równych roszczeniach, to jest, mam wrażenie, sprawa drugorzędna.
Drugorzędna, no ale jednak bardzo, wiesz, myślisz też o inwestorach, tak? Ja myślę przede wszystkim o stowarzyszeniu, ale są jeszcze mniejszości religijne, są mniejszości rasowe, są osoby niepełnosprawne. Zobacz, jak bardzo dużo tych ludzi jest zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach. No jest zasadność, żeby taka organizacja społeczna miała prawo reprezentowania grupy.
No też myślę,
że to jest bardzo uzasadnione.
No właśnie po to między innymi powstają organizacje takie pozarządowe, żeby reprezentować jakieś grupy, które mają wspólne interesy, prawda? Mm. Czy to inwestorzy, czy tak jak powiedziałeś, ludzie niepełnosprawni,
dokładnie,
czy
tak.
I tak dalej, dokładnie, i tak dalej. Tak. Tak? To jest główny jakby cel istnienia takich organizacji.
Jest jedna fajna rzecz, którą można pochwalić w tej ustawie.
Jedna.
To jest ustawa,
no to
która...
Pochwalmy.
Znaczy w ogóle sama idea jest bardzo fajna, tak? I bardzo pożyteczna, ale jeden zapis jest naprawdę... No, zapisem, na który świat prawniczy, powiedziałbym, również inwestorski czekał, to znaczy ustawa w końcu legalizuje tak zwane success fee, czyli wynagrodzenie dla prawnika, które będzie uzależnione od kwoty zasądzonego odszkodowania. Tego do tej pory nie było.
Czyli?
Tak, tutaj prawnicy różnie sobie radzili, ale generalnie była to rzecz nieuregulowana, no, i druga strona zawsze mogła coś tam próbować podnosić, tak? Kwestie, powiedziałbym, wynagrodzenia.
Że prawnik jest wynagradzany w zależności od tego, co wywalczy.
Dokładnie tak.
Tak. Mówiąc,
a tutaj w pozwach zbiorowych to będzie uregulowane i moim zdaniem bardzo zasadne i tutaj oczywiście brawo. To trzeba mieć na uwadze, że to zostało wprost ściągnięte z prawa amerykańskiego. Natomiast no, bardzo dobrze, że to próbuje się przenieść ten zapis na
zakończenie tego wątku, tylko powiem, że podczas konferencji Wall Street mecenas Leszek Kozielowski, właśnie z kancelarii Gessel, będzie miał wykład, który się nazywa, o ile dobrze pamiętam, powiem to z pamięci, pozew zbiorowy, nowa broń inwestorów indywidualnych.
Dokładnie. I
więc osoby, które będą na Wall Street, zapraszamy oczywiście do wysłuchania.
Rzecz.
No to skonfrontujemy, tak? Ciekawe, co by to zawodowy prawnik, jak to powie takie rzeczy, co będzie miał, nie wiem, jak wybrnąć z takiej sytuacji, tego problemu, o którym dzisiaj mówiliśmy.
Mi się wydaje, że ja jeden kruczek znalazłem, jak sobie poradzić z niektórymi rzeczami. Gdyby ustawa przeszła w starej formie, na razie
znaczy w obecnej formie.
W obecnej, tak. Na razie się tym nie chwalę, jeśli zostanie tak przyjęta, to będę się zastanawiał, czy można go dopiero wykorzystać.
Matkę, to też jest fajne, że to powiesz mi potem,
powiedz.
Że my musimy sztuczek i kruczków się dopatrywać, a nie można tego normalnie wprost zapisać, nie wiem, jakiś jasny
przykład. No jest to niezrozumiałe.
Tak jak to powinno być. Dobra. Ogłoszenia, na koniec ogłoszenia? Ponieważ jeździmy na walne.
Zbliża się okres walny.
No właśnie, i my chcemy być przynajmniej na kilku i te najbliższe walne to mów Pawle.
My powiemy, na czym będziemy, tak jakby no, na wypadek, gdyby ktoś z Państwa był akcjonariuszem tych spółek i nie może pojechać na walny z jakiegoś powodu, to oczywiście...
A chciałby, żeby akcje były reprezentowane.
Tak, to trzeba... Trzeba blokować akcje, wystawiać świadectwa, wysyłać świadectwa do spółek w terminie,
a pełnomocnictwa
do nas. Jak to zrobić? Oczywiście można po prostu zadzwonić, skontaktować się i my
takie formularze. A to wszystko jest na stronie opisane, prawda?
Tak, formularze prześlemy, zresztą jest opisane. I teraz tak, najbliższe walne, na którym będziemy, to jest walne Torfarmu, to jest za dwa dni 20 maja i tutaj na blokadę akcji jest już za późno, bo wystawianie świadectwa trwa, no... Chociaż w sumie to nie, jakby ktoś dzisiaj zablokował, jutro odbierze, to jeszcze dojdzie świadectwo.
Przypomnijmy, że w sprawie Torfarmu, czyli o pastowaniu kabana, mówiliśmy w zeszłym tygodniu.
Tak, 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 czyli Prosper Torfarm to jest ta sprawa. Do 22 maja trzeba wysyłać świadectwa depozytowe do siedziby zakładów naprawczych taboru kolejowego w Łapach.
Łap. Lider moim zdaniem ostatnich os.
No, nie wiem czy wiesz, ale w porządku obrad zbliżającego się walnego znalazła się uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki.
No wiem, wiem, wiem.
W związku z tym zadaliśmy pytania
zarządowi. To jest lider Hossy, jak potem też tak, no nie wiem, może nie lider Bessy, ale... No właśnie.
Aha. Czyli tutaj też jest możliwość przekazywania pełnomocnictw, gdyby ktoś chciał zablokować akcję, pojechać na to wany, serdecznie zapraszamy.
A tam ciekawe, tam są łamane jakieś prawa inwestora indywidualnego, już po prostu chcemy się przyjrzeć
nie,
tej likwidacji.
Chcemy się przyjrzeć tej likwidacji, rozumiem. Dowiedzieć się, co zarząd na przestrzeni kilku ostatnich, czy kilkunastu ostatnich miesięcy zrobił, żeby tej decyzji uniknąć, tak? Bo no, od bardzo wielu miesięcy mówiło się, że ZNTK będzie miało problem z podpisaniem umów z PKP Cargo. Mhm. Natomiast w międzyczasie no nie wiadomo,
no co się dzieje,
coś się wiadomo, działo.
To,
tak?
Dokładnie, po to jesteśmy na tym walnym, żeby spróbować to wyjaśnić.
Dobrze, teraz na pewno będziemy na walnym Apatora. Mhm. O sprawie Apatora powiemy w najbliższym czasie, bo finalizujemy tutaj pewien ciekawy aspekt. I myślę, że poświęcimy
kiedy
Apatorowi.
To walne jest?
Walne jest 8 czerwca. Do 1 czerwca trzeba wysyłać świadectwa depozytowe.
Blokada świadectw. Tak,
tak, dokładnie. Do 1 musi się już znaleźć w spółce. Tak. Mamy też Swarzędz, gdzie świadectwa muszą dojść do 2 czerwca. Walne jest 9 czerwca. Na Swarzędzu wiadomo z jakich względów.
No, o Swarzędzu mówiliśmy 3 razy, prawda?
Dokładnie.
Czyli też likwidacja. Też likwidacja.
Będziemy na Plastboxie, będziemy na Kolastynie. Tam nie ma jeszcze wyznaczonych
dat. A co się dzieje w Kolastynie?
W Kolastynie mamy kontakt z osobami, które się do nas zgłosiły, które skazywały na powiedziałbym, na razie użyję takiego dość eufemistycznego sformułowania, ciekawe rzeczy w Kolastynie się dzieją.
No dobra, okej, okay, rozumiem. Powiemy o tym, jak przyjdzie
jak
czas.
Jak przyjdzie tak? Czas, tak.
Jak śniegi stopnie. No okej, okay, no dobra.
Także trochę tych walnych będzie. Oczywiście za każdym razem, kiedy Państwo potrzebujecie, żeby na jakieś walne pojechać, przeanalizować projekty uchwał, zasięgnąć naszej opinii, trzeba zadzwonić, zapytać się, jesteśmy otwarci.
Ciekawe sprawy.
Tak, nam też brakuje mocy przerobowych, nie będziemy ukrywać, walnych jest tyle, ile jest spółek. Więc ja analizuję wszystkie porządki, analizuję, czy czytam wszystkie porządki obrad, wszystkich walnych, wszystkich spółek giełdowych. Jak coś zwraca moją uwagę, to się nad tym pochylam. I sprawdzam, co tam w trawie piszczy, no, ale nie oszukujmy się, materiału jest tak dużo, że na pewno osoby, które skupiają się na jednej, dwóch, trzech spółkach
wiedzą,
od wielu
wiedzą o nas więcej,
wiedzą o nas znacznie więcej
wykonać i... w ciągu pół godziny dla nas pracy, którą wykonywalibyśmy
tak,
kilka dni.
Na pewno są cennym źródłem informacji i to one w pierwszej kolejności, czyli inwestorzy w pierwszej kolejności wiedzą, że w spółce coś dzieje się nie tak.
Jasne. No tak, my możemy troszkę tak, no nie wiem, tam gdzie my możemy, to robimy, ale jednak no, to Państwo są, tak? To
dokładnie.
Tymi osobami, jeżeli macie jakąś spółkę, nie wiem, z New Connectu, której czasami nie jesteśmy w stanie śledzić, to wtedy bardzo prosimy o taką informację.
Dokładnie.
Dobra, to wszystko na dzisiaj.
Kończymy.
Chyba, że masz, Pawle, jeszcze jakieś...
Nie,
bijemy dzisiaj
nie
rekord długości, więc...
43, to już poczekajmy te kilka sekund.
Ale nie mów ile, bo ja zawsze mogę obciąć troszeczkę. Dodam jingle, więc nie wiadomo, ile będzie miała całość.
Dobra, okej. Okay.
Jasne.
Dobrze, dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy. To był Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski i się razem ze mną nagrywał.
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.